supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
I dziś jest ze mną kobieta, pani doktor, która w jakiś wręcz magiczny dla mnie sposób potrafi wejść w umysł dzieci. Rozumie je jak mało kto, potrafi do nich skutecznie dotrzeć. Małgorzata Swędrowska, doktor pedagogiki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czytając, jakie ma pani publikacje, czytając materiały na temat metody wrażeniowego czytania, którą pani osobiście stworzyła, wymyśliła, to ja już wiem, jaką ma pani supermoc. Pani supermocą jest rozumienie dzieci. A jak pani to zrobiła?
To jest generalnie trudne pytanie, dlatego że wydaje mi się, że mam to naturalnie. To znaczy, odkąd pamiętam, a byłam małą dziewczynką, miałam 10, 11, 12 lat, bardzo lubiłam towarzystwo dzieci, bardzo dobrze się z nimi czułam i bardzo lubiłam być z nimi, trochę organizować im życie, jak to w dawnych czasach na podwórkach bywało, ale też odkąd sięgam pamięcią, to mam takie doświadczenia, że to towarzystwo dzieci, to co one wnoszą, to co one mówią, jest jakieś niesamowite, ubogacające i tak dalej. I w naturalny sposób szłam w kierunku tego, by być nauczycielem małych dzieci. Bardzo lubię o sobie mówić w kategorii nauczyciel. Tak, nauczyciel, nauczycielka. Wiem, że w dzisiejszych czasach te feminatywy mają też znaczenie, żeby ta precyzja języka była jak największą. Myślę, że też wybrzmi w naszym spotkaniu właśnie, że bardzo dążę do takiej precyzji języka, ale ja czuję się bardzo takim nauczycielem, takim człowiekiem, który właśnie w dzieciach odkrywa tego człowieka, takim towarzyszem.
Czyli też takim przewodnikiem?
Przewodnik to pewnie ktoś, kto zna drogę i zaprasza, aby podążać za sobą. A ja trochę postrzegam siebie w takich kategoriach, że trochę wiem i tyle, ile wiem, to chętnie powiem, przekażę. Ale każde spotkanie, czy to jest mały człowiek, czy to jest większy człowiek, to jest zawsze odsłanianie tej innej perspektywy, tego innego patrzenia. Moje zdanie jest takie, że dzieci jak mało kto... Nie, no każdy człowiek. Ale dzieci mają to bardzo mocno, że widzą tak holistycznie, że widzą tak całościowo, że nie mają jeszcze pewnych schematów w głowach, że jeszcze nie mają tych takich naszych dorosłych, rozważnych myśli, co wypada, a co nie wypada. Nie są zogniskowane jeszcze w jednym kierunku, bo na przykład nie umieją czytać, więc nie są zogniskowane na litery, a są zogniskowane na cały świat, bo my czytamy i emocje, i kolory, i czytamy stany pogody, i czytamy ilustracje. I przez ten ich holizm wydobywa się, mam takie swoje odczucia, to, co najistotniejsze w świecie.
Tylko, że my potem z tego wyrastamy. To pani też z tego nie wyrosła.
No nie, no bo naturalnie z nimi żyję. Od wielu, wielu lat jestem nauczycielem małych dzieci i później weszłam w ten świat książki, zaczęłam pisać, spotykać się też jako autorka, też jako wykładowca rozmawiam z przyszłymi nauczycielkami małych dzieci o tym, jak to robić, więc jakby nieustannie karmię się dziećmi. To nie jest tylko teoria, to nie jest tylko jakiś mój pomysł na to, jak można by patrzeć na drugiego człowieka, tylko właściwie wszystko, co ja mam, to przychodzi od dzieci. To one mnie tego wszystkiego uczą. Gdy byłam nauczycielką i chciałam po swojemu, tak jak nas uczono na studiach, to one mówiły, nie, to jest nudne. No więc przyglądałam się temu, słuchałam, dlaczego to jest nudne i zaczynałam inaczej. Stąd na przykład zrodziła się koncepcja czytania wrażeniowego. Dzieci przyszły w trzeciej klasie, ja bardzo tak demokratycznie prowadziłam swoje klasy, z taką petycją, my nie chcemy czytać dzieci z Bullerbyn, bo to dla nas nudne i podpisy wszystkich uczniów. Mówię, no to siadamy i rozmawiamy. No i rozmawialiśmy o tym, że dla nich to jest nudne, bo oni z wielkiego miasta Poznania, a tam o tych dzieciach, które w jakichś zagrodach mieszkały, co to znaczy. I zaczęliśmy o tym rozmawiać, jak tutaj dojść do porozumienia. I zaczęło się od tego, że no dobra, to ja wam trochę poczytam na głos, trochę poopowiadamy, a potem zobaczymy, co dalej. I nagle dzieci odkryły, ojej, że to jest ciekawe. Czyli, że dorosły ma, każdy człowiek ma duży wpływ na drugiego człowieka, bo może tą swoją siłą, pewną pasją, pewnym przeświadczeniem, że robi coś dobrze, wpłynąć. I my nauczyciele mamy takie moce, że możemy wpływać na nasze dzieci, ale musimy to robić umiejętnie, nie przez manipulację, tylko właśnie przez dialog, przez rozmowę, przez zapytanie, co ty o tym myślisz. No i z tego wychodzą piękne rzeczy. I to nie jest kwestia, że tak mam ja, tylko że tak mamy my, kiedy się spotykamy razem.
Tylko, że wielu nauczycieli podchodzi do tej sytuacji w ten sposób, że nie chodzi o to wpływanie, tylko o kształtowanie. nawet momentami łamanie tych małych dziecięcych kręgosłupów, żeby dopasować je na przykład do programu.
Dlatego ta precyzja języka ma znaczenie, bo za precyzją języka, jak my coś nazywamy i jakie nadajemy znaczenia słowom, idzie potem cała reszta, prawda? Jeżeli ja właśnie powiem, że chcę być nauczycielem, który jest takim kierownikiem, a ja też trochę muszę być kierownikiem, ale trochę. A jeżeli ja sobie powiem, że chcę być organizatorem, bo na mojej głowie wszystko, żeby dzieci się nauczyły, to też ten ciężar pracy robi się znaczący. Kiedy ja mówię, że chcę być współtwórcą, że chcę współtworzyć, że chcę współpracować, że chcę współdziałać, że ja coś potrafię, ale gdy ja wchodzę w środowisko ludzkie, jakim jest klasa, grupa przedszkolna, no to przecież tam są potencjały. Ja nie przychodzę do tabula razy i to nie jest mój wymysł, tylko ja czytam, ja się dowiaduję z historii wychowania. Ja słucham mądrych, mądrzejszych od siebie, tak? I chłonę to wszystko i wchodzę do tego świata ludzi, który jest mi dany, ta moja mała grupa, czy ta moja mała klasa. I teraz czerpiemy od siebie razem. Więc ta precyzja języka, jak my nazwiemy siebie, jak my zdefiniujemy siebie jako człowieka, kim my jesteśmy. Nieustannie powtarzam też studentkom, lubimy siebie, czyli wychodzimy od takiego założenia, że chcę siebie poznać i będę robić wszystko, żebym siebie lubiła, bo w tym zawodzie ja muszę siebie lubić.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
A ile razy na przykład Pani jako studentka usłyszała od takiego starszego nauczyciela, że jak będzie pani się tak zachowywać, to te dzieci pani na łeb wejdą.
Tak, zdarzało się, ale też częściej miałam takie doświadczenia i taki przywilej spotykania takich nauczycieli, a potem też takich wykładowców, którzy mówili, to jest właściwa droga. To znaczy, daj tyle swobody, ile to tylko możliwe, daj tyle kierowania, ile to konieczne i kochaj, kochaj, kochaj. Dzisiaj Korczak jest bardzo już znany, popularny, już właściwie wszyscy go cytujemy, już zapominamy czasami, co tam powiedział, ale wszyscy znamy Korczaka bardzo dobrze. Ja rzeczywiście 30 lat temu gdzieś tak zakochałam się w tej książce Jak kochać dziecko i tak poznałam Korczaka jako młoda studentka. I bardzo do mnie przemówiły te jego słowa, szczególnie w sytuacji, w jakiej on działał, pracował. Najpierw w międzywojniu, potem w czasie wojny wiemy, co zrobił. Najczęściej znamy tą końcówkę jego życia, taką bardzo dramatyczną, a z drugiej strony taką bardzo konsekwentną. Zrobił to, o czym zawsze mówił, robił przez całe życie. No i właśnie, i miałam to szczęście, ten przywilej, że spotykałam ludzi, którzy mówili, to jest ta właściwa droga, to jest trudne. Bo behawioralnie ustawić klasę po swojemu, wyznaczyć jakieś zasady i przestrzegać konsekwentnie, to jest jakby proste. O wiele trudniej jest wypracować pewne rzeczy, zaprosić dzieci do dialogu, bo to wymaga właśnie tego dotarcia się, tego posprawdzania granic. Ale jak to się zrobi, no to jesteśmy na głębszym poziomie poznania. Jesteśmy na głębszym poziomie funkcjonowania niż tylko na zasadzie ja jestem tym nauczycielem, wy jesteście tymi uczniami, tylko że my jesteśmy razem i my tworzymy razem tę przestrzeń nauki, ale właściwie tę przestrzeń poznawania siebie.
Życia.
No bo czym jest nauka, prawda? Przez to, że my się nauczymy czytać, możemy się komunikować ze sobą, ze światem. Przez to, że nauczymy się liczyć, my poznajemy tą matematykę, która jest pewną regularnością, pewnym rytmem, który nadaje też naszemu życiu jakiś rytm.
A jeśli chodzi o czytanie wrażeniowe, jak pani wpadła na to, żeby opracować zupełnie nową metodę?
I tak i nie. Ona jest i nowa, i nie nowa. Czyli powstała właściwie po pierwsze właśnie z obserwacji dzieci, po drugie ja też czerpałam z dorobku i okazuje się, że właśnie robiąc doktorat, wiele rzeczy, na które wydawało mi się, że sama wpadłam, już wcześniej przede mną mądrzy też na to wpadli. To jest takie zawsze odkrywcze, że człowiek myśli sobie, ach, jestem taki genialny, po czym, aha, ale to już było.
Ale wielkie umysły podążają podobnymi ścieżkami.
Tak. Więc początek był taki właśnie, to był ten pamiętny dzień w trzeciej klasie, gdy uczniowie właśnie powiedzieli, że nie chcą czytać i ja wtedy tak sobie pomyślałam, co by się musiało stać, żeby chcieli to przeczytać? I wtedy jeden chłopiec powiedział, gdyby tak miecze świetlne wyskakiwały z książki. A wtedy to był też taki czas, że te Gwiezdne Wojny były lubiane przez dzieci. I ja sobie pomyślałam, dobra, to co trzeba zrobić, żeby ten symboliczny miecz świetlny wyskoczył z książki? I na początku robiłam takie rzeczy, jak przynosiłam jakieś zapachy, mgiełki do ciała i roztaczałam je tutaj w klasie, żeby oni poczuli, że są teraz w jakiejś dżungli i będziemy czytać. Albo przynosiłam coś do jedzenia, typu chrupki kukurydziane maczane w miodzie, jak tego Kubusia Puchatka, że będziemy smakować. Czyli dodawałam zmysły, które do tej pory nie były wykorzystywane podczas czytania, żeby to jakoś tak rozszerzyć. przeżyć. Ale szybciutko dzieci same mi pokazały, że to w ogóle nie tędy droga.
No właśnie, bo chciałabym się spytać, czy te wszystkie nowe wrażenia, one nie rozpraszają?
No właśnie, bo dzieci mi pokazały, że to nie chodzi o te zewnętrzne rzeczy, żebym ja się teraz tak postarała im zrobiła takie otoczenie przyjazne. Tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby one w środku, wewnątrz siebie, rozpędziły tę maszynkę, która się nazywa motywacja. Że one same będą chciały czytać, bo one same będą wiedziały, po co to robią. Czytanie wrażeniowe w dużym skrócie jest taki sposób czytania, ale właściwie spotkania z dzieckiem, bo to nie jest technika czytania. Często, gdy mówimy o czytaniu, to myślimy, aha, kolejna metoda, kolejna technika, jak szybko, z uśmiechem na twarzy nauczyć się czytać. Ten sposób prowadzi do tego, żeby dziecko nauczyło się czytać, ale nie przez składanie liter w jakiś przedziwny sposób, że oto zakładamy nogę na nogę, wiadomo, tylko chodzi o to, żeby z tego czytania stworzyć takie spotkanie, i z którego dziecko wychodzi z taką podniesioną głową i takim poczuciem w środku, ja umiem, ja potrafię. Ja umiem, ja potrafię, ja chcę się nauczyć, to ciekawe, to mi jeszcze nie wychodzi, a to już jest dla mnie jasne. Czyli, jeżeli dziecko jest w drugiej, w trzeciej klasie, nie umie jeszcze płynnie czytać i mówi, nie umiem czytać, to jest nieprawda. Bo gdy precyzyjnie, gdy zapytamy, no to co, nie znasz liter? Znam. Nie umiesz sylabizować? Umiem sylaby czytać. A krótkie? Tak, krótkie wyrazy umiem, tylko przy tych długich się tam jeszcze plącze mi język. Aha, to ty czytasz, tylko przy dłuższych wyrazach plącze ci się język. I gdy dziecko sobie tak uświadomi, i my rodzice, i my nauczyciele, aha, ja już tyle potrafię, ja już czytam, tylko jeszcze muszę poćwiczyć, to zmienia się mi punkt patrzenia. Z tego punktu nie umiem, czyli jestem gdzieś w dole swoich możliwości, na jakąś jednak wysokość. Wznoszę się wtedy na pewną wysokość, a wiadomo, że jak jesteśmy już na wysokości, to łatwiej kolejne wysokości zdobywać. Więc czytanie wrażeniowe to jest takie motywowanie, to jest takie wydobywanie z tekstu i to każdy z nas robi po swojemu. Ja pokazuję różne przykłady, że możemy wydobywać emocje, że możemy wydobywać rymy, rytmy. Czyli na przykład czytamy z dziećmi wiersze i zatrzymujemy się na ostatnich słowach każdej zwrotki i zadaniem dziecka jest powtórzyć jak echo usłyszane słowo. Albo, i tak jest najczęściej, to jest cudowne, wiersze świetnie napisane są tak skonstruowane, że już my wiemy, co będzie dalej poprzez rymy, poprzez rytmy i nie musimy być tymi dorosłymi, którzy czytamy wszystko dzieciom, tylko że dzieci mogą już same dopowiedzieć następne słowa, a my możemy powiedzieć, i jak to się stało, nie umiesz jeszcze liter, nie umiesz czytać, a wiesz, co będzie dalej. Bo czytanie wrażeniowe prowadzi do tego, że czytanie to jest myślenie. I my jesteśmy bardzo mądrzy. Ja dzisiaj miałam spotkanie z 3-4-latkami w przedszkolu i dzieci na początku mówiły, nie umiemy czytać. Po czym czytaliśmy razem i nagle wszystkie podnoszą ręce, umiem, jakie to łatwe. I my dorośli, każdy człowiek, ale my dorośli w stosunku do dzieci mamy taką, moim zdaniem, powinność, żeby właśnie pokazywać im, jak są mądre, jak potrafią, jak je wyposażać właśnie w te precyzyjne słowa, albo przynajmniej tymi słowami nie sprowadzać je na nieziny, tylko właśnie sprawiać, żeby one były na tym poziomie. Bo dziecko, gdy się rodzi, ja jestem mamą 4 razy, miałam tę radość trzymać nowonarodzone dziecko w swoich dłoniach i za każdym razem, gdy patrzyłam na to nowonarodzone dziecko, takie trochę pomarszczone, to w oczach tego dziecka widziałam już cały świat, już całą mądrość. To ciało jeszcze takie małe, domagające się tylu pielęgnacji, starań, troski, ale w tych oczach tam już jest zapisane wszystko. I tak mi się marzy, żebyśmy my, jako ludzie, nawzajem właśnie patrzyli sobie w oczy, a my nauczyciele, którzy pracujemy z małymi dziećmi, to już w ogóle mamy takie zadanie na najwyższym poziomie tego zadania, żeby właśnie patrzeć sobie w oczy i żeby przekazywać i werbalnie, i niewerbalnie, że jesteśmy tacy mądrzy, tacy piękni, tyle mamy fajnych rzeczy do zrobienia i tyle w nas jest. I to nie są tylko słowa, bo ja pracuję 27 lat w zawodzie i tak spotykam się z dziećmi w różnych miejscach. Ja widzę, jak to się też dzieje.
Pedagog, nauczyciel, kobieta rozumiejąca dziecięcy świat i patrząca na niego z tej właśnie perspektywy. Doktor Małgorzata Swędrowska.
Ja zawsze jestem taka bardzo przejęta, gdy słyszę w środkach masowego przekazu o nauczycielach, którzy potrafią też wyrządzić wiele krzywdy dzieciom, sobie. Z drugiej strony bardzo, ale to bardzo się cieszę, gdy jest też przestrzeń na to, by opowiadać, że dzieje się dużo dobra. bo żeby było dobro na świecie, to trzeba o nim mówić, trzeba też je wydobywać.
Kiedy zrodziła się w Pani ta myśl, taka na poważnie, że jednak pracę zawodową chciałaby Pani połączyć z taką miłością i sympatią do dzieci?
Ja myślę, że to było od samego początku już we mnie, takie bardzo spójne. Może to się nie tak często zdarza, ale u mnie mam wrażenie, że to się tak działo bardzo wzorcowo.
Czyli nie było takich myśli po drodze, że chciałaby Pani zostać instruktorem pływania albo latać na paralotni?
No nie. Pierwsze takie spotkanie z dziećmi zadziało się za sprawą mojej druhny drużynowej. Ja byłam harcerką, która powiedziała, że o, ty jesteś dobrą kandydatką na drużynową Zuchów. I ja trochę nie wierzyłam w ogóle wtedy w siebie i w takie swoje możliwości, ale ona pewnie obserwując mnie, coś tam we mnie dostrzegła. I to jest też taki ważny puzzle w mojej biografii. Czyli ktoś zobaczył coś we mnie. Czyli może być tak, że ja nie widzę czegoś w sobie, że dziecko nie widzi czegoś w sobie, ale my jesteśmy po to postawieni sobie nawzajem, żeby myśmy sobie właśnie to odkrywali przed sobą. I rzeczywiście ta moja droga była taka bardzo spójna. I nigdy nie miałam wątpliwości, że jestem w dobrym miejscu, ale pamiętam, że na początku swojej pracy powiedziałam sobie tak, obserwując też nauczycielki na praktykach, potem już w pracy, że jeżeli kiedykolwiek zacznę krzyczeć na dzieci, zacznę być niesprawiedliwa, zacznę być niedobra, to po prostu odejdę z zawodu, żeby nie robić krzywdy im i sobie.
Przez 27 lat nigdy się coś takiego nie zdarzyło?
Zdarzyło. Nastał taki czas. Ja miałam 7 lat przerwy w pracy przy tablicy. Odeszłam. Myślałam, że
naprawdę?
Na zawsze.
Dotrzymała Pani tego swojego zobowiązania?
Tak, odeszłam. Wprawdzie wyglądało to tak, że w szkole byłam tak zawieszona jeszcze, to znaczy miałam taki czas bezpłatnego urlopu. No wiedziałam, że zawsze mogę wrócić, ale odeszłam. No to były czasy, gdy 6-latki musiały pójść do 1. klasy i dla mnie najtrudniejszym takim zadaniem było zmierzenie się nie z tym, że tam trzeba je teraz jakby szybciej nauczyć czytania, bo nie są przygotowane z przedszkola, tylko akurat tak się zadziało w mojej klasie, że było wiele dzieci, które miały trudne sytuacje rodzinne. Bo to rodzice postanowili we wrześniu, kiedy dziecko też zmieniło przedszkole na szkołę, podjąć decyzję o rozstaniu. I to były takie sytuacje, że dzieci zapłakane bardzo często, bo nie mam zeszytu, bo został w drugim domu. I ja tak z dnia na dzień przestałam po prostu dźwigać to wszystko, bo rzeczywiście jestem zaangażowaną osobą, kiedy otrzymuję pod swoje skrzydła kolejną klasę, no to gdzieś czuję się taką matką tych moich wszystkich dzieci, więc bardzo przejmowałam się ich losem i tak czułam, że już po prostu nie daję rady. Że jestem mniej łagodna, mniej cierpliwa, że właśnie ten głos mi się częściej podnosi, że to nie jest w ogóle kwestia dzieci, które się wcale nie zmieniły, tylko we mnie coś się zmieniło. No i odeszłam, ale wtedy właśnie zaczęłam pisać książki, więc to był też taki ważny dla mnie czas i jest do tej pory. No i po 7 latach zaczęłam myśleć o powrocie.
Ta przerwa po prostu była potrzebna.
Tak. To, co my robimy w szkole, to jest pewien proces i poznajemy te nasze dzieci w perspektywie kilku lat i to jest takie codzienne zmaganie się z wyzwaniami tego każdego dnia i bywa różnie, i bywa ciężko, no ale najczęściej na końcu tego wydarzenia, jakim jest oddanie 6-latków w szkole albo właśnie 3-klasistów wyżej, to jest to taki bardzo ważny moment i taki powód do dumy, że to my byłyśmy z tymi dziećmi tyle lat i że wiele się zadziało dlatego, że w taki, a nie inny sposób je właśnie prowadziłyśmy, czy im towarzyszyłyśmy. Więc zatęskniłam za tym takim procesem, żeby właśnie być i towarzyszyć dzieciom i po tym powrocie to nie powiem, że jest łatwo, to jest inaczej. To już nie jest tak, jak na początku mojej pracy, no właśnie, zaczynałam w 98.
Co się zmieniło?
No na pewno ja zawsze zaczynam od siebie. Że ja się zmieniłam, tak? Czyli, że ja jestem już kobietą po 50, że ja mam niższy próg odporności na głosy, żeby nie powiedzieć hałasy, na pewien właśnie poziom dźwięków, które generuje grupa dzieci. To jest nieuniknione. Z drugiej strony oczywiście patrzę też szeroko otwartymi oczami na to, w jaki sposób dzieci reagują na to, co przynosi ten świat, jak są mniej spokojne, jak potrzebują więcej ruchu, jak potrzebują zupełnie innej metodyki teraz nauczania. Ta nauka musi być taka wycinkowa, krótka, poprzedzielana dużą ilością właśnie przerw, a z drugiej strony chcemy nauczyć dzieci tego spokoju, tego bycia, nie tylko tego łapania chwil, tylko budowania pewnej spójności, więc ta sprawa jest bardzo zróżnicowana. To nie jest tak, że tylko ja, że tylko dzieci, można by wiele mówić o systemie, więc dużo się zmieniło, ale to nie znaczy, że jest lepiej czy gorzej, po prostu jest. I też pracując z dziećmi, nauczyłam się, to było trudne, nie porównywać, nie wartościować, tylko przyjmować to, co jest. I dzięki temu, że mam wiedzę, mam doświadczenie, budować na tym, co jest, najlepiej jak tylko można. Czyli nie będę mówić, a bo kiedyś było lepiej, bo miałam 32-osobową klasę i gdy powiedziałam, ustawiamy się parami, to one w 3 sekundy były ustawione. A dzisiaj, gdy powiem, że mam 20 osób czy 24 i powiem, ustawiamy się, to mogę tak czekać do emerytury, jak się, żeby dzieci się ustawiły. No ale gdy powiem raz, dwa, trzy, ustawiam się, ja ustawiasz się ty, zaproszę je do jakiegoś rymu, do jakiejś akcji, jakiejś zabawy, to się zadzieje. Więc nie powiem, że było lepiej, gorzej. Jest. Teraz jest. Tak. Skoro jest tak... I skoro jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, no to ja tak sobie wymyśliłam, że mam takie zadanie, żeby zrobić, żeby było jak najlepiej. Ja też miałam szczęście i taki przywilej, to już drugi raz powtarzam, że wokół mnie było dużo dobrych dorosłych, przeróżnych i sąsiadów, wiadomo, zacznę od rodziców, ale sąsiadów, nauczycieli, wiele osób, którzy po prostu byli dobrymi ludźmi. Którzy tak trochę wychowywali, cała wioska wychowuje dziecko.
Ale to, co, o czym pani mówi, to jest taki motyw, który pojawia się w bardzo wielu rozmowach, które przeprowadzam w programie Supermocne. Spotkanie mądrego dorosłego, który czasami nawet przypadkiem zmieniał kompletnie tą życiową drogę.
I z jednej strony my możemy powiedzieć, że my też możemy być taką osobą dla kogoś, a z drugiej strony, no właśnie, żeby tak odwrócić, możemy przyjrzeć się dzieciom i pomyśleć sobie, że one też przez właśnie ten swój holizm mogą pomóc nam wydobyć z siebie to, co być może właśnie w nas...
Wydoroślało, umarło i zniknęło, tak. Wydaje się, gdzieś przepadło w jakichś odmętach tej dorosłości, która często bywa brutalna. I jeszcze chciałabym do tych różnych nagród nawiązać, ale może zanim nagrody, kampania społeczna Instytutu Książki, którą zna chyba każdy w tym kraju. Mała książka, wielki człowiek. Jak to jest być współtwórcą tak ogromnej kampanii, która wydaje mi się, że przyniosła spory efekt, jeśli chodzi o wzrost czytelnictwa w Polsce?
Ta kampania jest w ogóle największą, w Polsce lubimy takie największą kampanią w Europie. To znaczy najwięcej rzeczywiście książek trafiło do dzieci, bo przypomnijmy, że polega to na tym, że każdemu nowonarodzonemu dziecku wręcza się wraz z takim pakiecikiem na oddziale położniczym przeróżnych tam środków higienicznych, wręcza się książkę, pierwszą książkę, ona jest bezpłatnie darowana, a później, gdy dziecko osiąga taki, właściwie rodzic osiąga taki stan umysłu, że chce zapisać dziecko do biblioteki, może się to wydarzyć w wieku 6 miesięcy, 1 roku, 3 lat, byle zdążyć przed pierwszą klasą, to wtedy dziecko otrzymuje drugą książkę już w tej bibliotece i trzecią, gdy staje się pierwszoklasistą. Czyli tak naprawdę 2 razy nie trzeba nic robić, tylko po prostu przyjąć książkę, a 1 raz ten wysiłek, że idę do biblioteki. Po co? Po to, żeby właśnie te nawyki czytelnicze pojawiały się już od pierwszych chwil życia, po to, żeby uzmysłowić nam wszystkim, że książka jako przedmiot to jest coś istotnego, to jest coś konstytutywnego, co ma znaczenie dla naszego rozwoju. I ja zostałam zaproszona do tego projektu, więc też to jest taka radość i przywilej, że ktoś gdzieś zauważył takie moje starania o dziecko. I właściwie moje zadanie polegało w tym projekcie na tym, żeby poprzez publikacje i spotkania z dorosłymi, z rodzicami, z nauczycielami, przypominać właśnie nam dorosłym, że czytanie nie zaczyna się od tego momentu, kiedy dziecko składa litery, tylko właśnie od narodzin, gdy rozpoznaje twarze, głosy, że to czytanie w naszym takim popularnym znaczeniu, w tym wąskiej definicji, to nie jest tylko odwzorowywanie właśnie znaków, tylko to jest myślenie. Czytanie to jest nadawanie znaczeń, ponieważ jestem do tego przekonana i to jest też poparte badaniami. Tłumaczyłam dorosłym, że tak ważne jest motywowanie dzieci i mówienie, rozmawianie z nimi w kategoriach pozytywnych. Ty umiesz czytać, będziemy czytać razem i tak dalej. Żeby te pierwsze spotkania z książką nie kojarzyły się dzieciom, że my musimy, że musimy teraz jakiś obowiązek wypełnić. Chodź poczytam, bo mama musi teraz tutaj spełnić.
Dlaczego? Bo takie są zasady.
Tak, tak. Bo będziesz mieć wyobraźnię i będziesz pięknie mówić i w ogóle się wszystko uda w życiu. Tylko właśnie, żeby przynieść ten punkt ciężkości z muszę, no chcę. I tak naprawdę książka jest takim pretekstem do spotkania się z dzieckiem. Takim dosyć łatwym. Czyli, że książkę mogę zabrać zawsze ze sobą w różne miejsca. Mogę ją schować do torby, do plecaka i wyjąć. Otworzyć i po prostu ją oglądać, czytać. Ale nie zawsze tak, jak my jesteśmy tego nauczeni tak stereotypowo, że od lewej do prawej, bo my możemy zacząć książkę czytać od środka, albo możemy książkę czytać od końca, albo przewracać po 2 strony. Tak robią dzieci często, małe i trochę my się wtedy denerwujemy, że no ale tak się nie czyta, bo coś nam umyka. A gdyby tak właśnie eksperymentować i tak pochodzić trochę z takim dziecięcym myśleniem, jakie ciekawe rzeczy wtedy powstają, gdy książka się tak urywa co jakiś czas i ty sobie
wyobrażasz.
Tak, albo nagle masz taką sytuację jakiejś pustki w głowie, jakieś super emocje, jakieś świetne rzeczy się dzieją wtedy, gdy robimy coś niestereotypowo, pierwszy raz trochę inaczej.
Jak pani na to wpadła?
Z obserwacji dzieci. Tak jak ty już powiedziałam, to wszystko podpowiedziały kiedyś dzieci. I moje osobiste, no właśnie i dzieci, z którymi się spotykam, no tak bardzo, bardzo rzeczywiście często. Bo też to już tutaj powiedziałam, że ja karmię się spotkaniami z dziećmi. Że to są bardzo takie i życiodajne spotkania. Czyli z jednej strony dla mnie, jako dla człowieka, dla kobiety są takie uwznieślające. Że ja wychodzę, ja mam ochotę robić następne rzeczy, przeróżne. Od sprzątania w swoim domu, wyrobienia porządków, poprzez pisanie artykułów naukowych. To jedno, ale dwa, że właśnie dzieci, no dzieci są przyszłością, dzieci są nadzieją, tak? Mi się mogło coś nie udać w życiu, nam dorosłym mogło coś nie wyjść. Jak na przykład to, że nie odrobiliśmy egzaminu z higieny cyfrowej. No bo nie, no bo tak nie bijemy się
trochę
w piersi.
Trochę nikt nie wiedział.
Trochę nikt nie wiedział. Ale już następne pokolenie już będzie wiedziało, co z tym zrobić, mam nadzieję. Więc zawsze to wszystko od dzieci. A potem człowiek sobie to jakoś wymyśla, jak to przekazać dorosłym. Bo to jest chyba największa sytuacja, taki największy problem, czy trud, czy zadanie, żeby to tak umieć powiedzieć dorosłym, rodzicom, nauczycielom, żeby to przyjęli za swoje, a nie wymyślili sobie, że to jakaś fanaberia, albo że to tylko takie spojrzenie jednej osoby.
I jeszcze nawiążę do tych 27 lat pracy zawodowej, do tego, że jako młoda studentka już zakochała się pani w postaci Janusza Korczaka. Rok 2022, czyli 4 lata temu, została pani laureatką nagrody imienia Janusza Korczaka. Właśnie w kategorii dla liderów, za przyjmowanie perspektywy dziecka i empatyczne postrzeganie dziecięcego świata. Jak się pani czuła wtedy?
Byłam bardzo zaskoczona.
Nie spodziewała się pani?
No nie, no bo jest tyle osób, które patrzą tak na dziecko i działają, i słychać, i widać je, a moje działania są takie codzienne, są takie proste, są takie bez jakiegoś większego rozgłosu. To znaczy oczywiście ja mam też swój kanał na YouTubie, tak? I tam staram się od czasu do czasu, bardzo niekonsekwentnie, nie jestem systematyczna, tylko od czasu do czasu wrzucam tam jakieś inspiracje, bo to spotyka się z taką, no też dobrym odbiorem, bo ktoś nie spotka się ze mną, bo mieszka daleko, ale może obejrzeć. Ale ja jeszcze wiem, że mam dużo do zrobienia i że jeszcze mam czas na te wszystkie nagrody, a z drugiej strony, tak szczerze, to ja już dostałam te nagrody. To znaczy, zanim dostałam nagrodę Korczaka, przepraszam, może to jakoś tak zabrzmi, ale gdy dziecko, które nie zna się na Januszu Korczaku, gdy dziecko, które nie jest jeszcze zmanipulowane i nie będzie mówiło tobie pewnych rzeczy dlatego, żeby no coś tam dla siebie na przykład ugrać. I czytam z nimi książkę właśnie Pamiętnik Blumki o Januszu Korczaku i tak sobie o nim rozmawiamy. I po spotkaniu przychodzi jedno, drugie dziecko mówi, a wie pani co, myśmy ustaliły, że pani to jest jak ten Korczak. No to jest największa nagroda. To jakby nie trzeba nic więcej. No bo to jest to czyste coś. Więc szczerze, przed nagrodą Korczaka ja już dostałam od dzieci.
Od dzieci właśnie. Nagroda publiczności ta najważniejsza.
W tych słowach. Tak. I to bardzo zobowiązuje. Też to tłumaczę studentom, że my nie musimy być autorytetami dla naszych dzieci, bo dzieci nas przyjmują. Jeżeli tylko masz otwartą postawę ciała i uśmiech na twarzy, to każde dziecko z przedszkola czy z klasy pierwszej wtuli się w ciebie prędzej czy później. Więc my nie musimy, tak jak u starszych czy jak u studentów, zasłużyć sobie, mieć jakąś wiedzę, dokonania, być kimś. Ale właśnie dlatego, że my nie musimy być tymi autorytetami. To musimy.
2025 rok, nominacja do Nagrody Literackiej imienia Astrid Lindgren. Bardzo duża rzecz.
Rzeczywiście, gdy dowiedziałam się o tej nominacji, a to wygląda tak, że otrzymałam po prostu maila, który wpadł do spamu. To pierwsze co, to poszłam do mojego męża zapytać, czy to nie jest jakiś wirus? Czy ja w ogóle to mam otwierać i gdziekolwiek
przenosić? Czyli potraktowała
pani
tego maila jak te maile od dubajskiego księcia, który oferuje miliony w spadku, tylko wystarczy się odezwać.
Tak, bo to jest jedyna nagroda na świecie, która ma taki niezwykły ciężar. Najczęściej to literatura dorosłych jest rozpoznawana, Nobel, tak, Nike i w ogóle. Natomiast w Szwecji w pewnym momencie, gdy Astrid Lindgren już odeszła z tego świata, oni sobie tak uzmysłowili, że nie dali jej nigdy Nobla. A przecież ta jej twórczość, to spostrzeganie dziecka, to jest coś na Nobla. I ustanowili właśnie nagrodę, I to jest w ogóle nie dość, że ogromna nagroda prestiżowa w środowisku tutaj literackim, to też ma swój wymiar taki materialny. To są ogromne pieniądze, które dla danego twórcy mogą zmienić jego funkcjonowanie, szczególnie właśnie, gdy ktoś jest osobą, która upowszechnia czytelnictwo, bo można otrzymać tę nagrodę w trzech kategoriach: dla ilustratora, twórcy, pisarza, autora i tego właśnie, który upowszechnia. I to niejednokrotnie właśnie zmienia funkcjonowanie tychże ludzi, którzy często właśnie w tych zakątkach świata, tam gdzie tak trudno dotrzeć z tą dobrą wieścią, że książka niesie nadzieję, niesie zmiany i tak dalej.
W książkach są odpowiedzi na wszystkie pytania właściwie.
Także dla mnie ta nominacja jest po prostu taką nagrodą, bo ja stąpając mocno po ziemi i widząc też kandydatów, w jakim gronie się znalazłam, to od razu znalazłam kilku kandydatów, dla których ta nagroda jest najbardziej potrzebna, bo są w takich miejscach na świecie, gdzie dzieją się wojny, gdzie są konflikty, tam gdzie teraz jest Palestyna, tam gdzie teraz jest Iran, tam się cały czas dzieją cuda, bo są ludzie, którzy właśnie przez książki, przez działania z dziećmi, przez spotkania, przez to właśnie wlewanie tej otuchy, no czynią tą codzienność niecodziennością. I tam są potrzebne konkretne fundusze, żeby się dalej pięknie działo. Ale bycie właśnie w takim środowisku i zobaczyć w ogóle ludzi, że na całym świecie my tak kochamy dzieci i że jest wielu właśnie dorosłych, którzy widzą to, że czytanie to nie jest takie banalne z tymi dziećmi, że te książeczki dla dzieci to nie są tylko te książeczki, tylko że picture booki, bo tu można by cały osobny program zrobić, albo nawet kilka programów o tym, jaki jest walor książek obrazkowych. Tylko w Polsce ciągle jeszcze nie mamy takiego dobrego nadania znaczenia książce obrazkowej, czyli tu nie chodzi o to, że mamy narysowane na przykład owoce i warzywa i podpisane, tylko chodzi o to, że mamy jakąś opowieść w książce, która jest poprowadzona dwoma torami, na przykład ilustracją i zapisem liter, i czytelnik, który wchodzi w to, co czyta i w to, co widzi, nagle odkrywa, że jest tam w środku i dla niego ta książka jest właśnie tym, a dla kogoś innego, kto czyta tę samą książkę, jest czymś innym. Dodatkowo dam taki przykład. Czerwony kapturek idzie przez las i spotyka. I na ilustracji mamy wilka. No to będzie książka z obrazkami. Wszystko jasne, spotyka wilka. Ale gdy mamy napisane czerwony kapturek idzie przez las i spotyka, i na ilustracji będą krzaki, a w tych krzakach ślipia albo jakieś oczy, to ty, jeżeli znasz baśń, powiesz, tam jest wilk, ale może tam jest inne zwierzę, a może tam jest człowiek, a może tam jest przyjaciel czerwonego kapturka, który chciałby poznać tutaj, zaprzyjaźnić się. I ty nadajesz znaczenie, także walor książek obrazkowych. I to, że tylu ludzi na świecie, tylu dorosłych, którzy widzi wartość i pisania dla dzieci, i tego starania się. Najczęściej jest tak, że twórcy, którzy tworzą właśnie, ilustratorzy, wydawcy, pisarze, którzy tworzą dla dzieci, mają tę misję starania się, tego dbania o dziecko, tego troszczenia się o to, żeby jego dzieciństwo było takie pełne, pełne mocy, żeby potem właśnie mógł wyrosnąć sprawczego, pięknego, dorosłego. Rzeczywiście jest tak, że do tego konkursu nie można się podać samemu. Nie można tutaj udokumentować swoich działań i powiedzieć, proszę bardzo, zasługuję. Tylko ktoś, i to są zawsze stowarzyszenia, fundacje, które mają specjalną akredytację, są do tego powołane. I w Polsce jest kilka takich grup. Chcę przez to powiedzieć, że ja też byłam przejęta, że ktoś dorosły zauważył to, że ja tak się wpatruję w dziecko. Bo dla mnie to jest normalne i ja nie potrzebuję żadnych nagród, żeby się dalej tak wpatrywać. Ale ja się bardzo cieszę, że ktoś to zauważył, że dla kogoś też to jest ważne, bo to może zainspirować. Ja w ogóle bardzo bym chciała, żeby ta nasza rozmowa była totalnie tylko taką inspiracją, żeby to nie było o mnie, tylko żeby to było o dzieciach i żeby to było o tych wszystkich ludziach, którzy będą tego słuchać. Żeby w każdym z nas pojawiała się taka myśl jak najczęściej, że ja mogę, że nie mogę zmienić całego świata, ale ja mogę zmieniać świat wokół siebie, który mam najbliżej, a już na pewno mam wpływ na świat jednego dziecka. Chociażby jednego dziecka.
Mam nadzieję również, że ta rozmowa będzie dla Państwa inspiracją, ale kończąc, muszę się Pani spytać jednak, jakie są te Pani supermoce według Pani?
Ja myślę, że mam w sobie bardzo dużo z dziecka. Moją supermocą jest to, że ja jestem ufna. Moje dzieci osobiste często mi powtarzały, że ja tak naiwnie, tak dziecięco patrzę na świat i tak wierzę w dobro, w prawdę i w piękno. Teraz już mi przestały to mówić, tylko że to nie jest tylko ode mnie. To znaczy, ja czuję te supermoce, czyli czuję to, że mam ten optymizm, że ja każdego dnia chcę wstać i powiedzieć dziękuję, że jest kolejny dzień i że można tyle dobra zrobić, ale ja mam świadomość, że to jest wypadkowa, no właśnie, wielu spotkań z dobrymi, pięknymi ludźmi, To jest też dla mnie pewne osadzenie w pewnych wartościach, które tak się zdarzyło, że od dzieciństwa je mam i pielęgnuję. Te transcendentalne, te ogólne, te takie, no właśnie, uniwersalne. I traktuję to wszystko, co robię, czy te supermoce, jeżeli chcemy to tak nazwać, jako takie zadanie i wyzwanie, że skoro to mam, to trzeba się tym dzielić, trzeba to jakoś dawać innym, żeby nie użyć tego słowa, które tak teraz nie jest często używane, trochę tak służyć, to znaczy nie być kimś gorszym, tylko właśnie być tym kimś ważnym i tym pięknym, ale właśnie też służyć tym.
Doktor Małgorzata Swędrowska, supermocna, która ma w sobie radość i optymizm dziecka z jednej strony, a z drugiej strony tą przeogromną wrażliwość pozwalającą dostrzegać więcej niż reszta.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.